Cześć, tu Nela Mała Reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata i możemy się słyszeć co niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC. I jest ze mną w radiu Julka. Cześć, Julka.
Cześć.
I Julka będzie przysłuchiwała się bardzo uważnie mojej historii, a na koniec będzie miała do mnie kilka pytań. I zanim rozpocznę opowiadanie o mojej przygodzie, musicie przygotować kartki, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować różne zwierzęta albo różne rośliny, albo ogólnie różne rzeczy, które sobie wyobrażacie, jak opowiadam tą moją historię. No dobrze. I w tej historii lecimy na wyspy Gili. I zacznę opowiadać historię po piosence. Mała reporterka, teraz zacznę moją historię o wyspach Gili. Wyspy Gili są w Indonezji. Indonezja to państwo, które jest podzielone na bardzo, ale to bardzo dużo wysp. I w mojej książce jest właśnie rysunek Polski, jakby była właśnie podzielona na bardzo dużo wysp. I wyobraźcie sobie, że jeżeli na przykład wasza babcia mieszka w Krakowie, a wy w Warszawie, to gdyby właśnie Polska była podzielona na tyle wysp, to byście musieli płynąć 2 dni łódką albo przelecieć samolotem do babci. A tak to możemy normalnie po prostu samochodem pojechać. I właśnie w Indonezji jest tak samo. I wyspy Gili to są takie 3 wyspy, One są małe. Największą można przejechać tak dookoła w godzinę. Właśnie ta największa ma na imię Gili Trawangan. Średnia ma na imię Gili Meno, a najmniejsza Gili Ir. Na tej najmniejszej tam jest najwięcej słodkiej wody, takiej dobrej do picia. Na tej środkowej Gili Meno jest wielkie jezioro, ale ono jest słone, więc i tak z niego nie można brać wody. I na niej jest bardzo malutko wody, ale za to są piękne plaże i naokoło są rafy. Jest mało ludzi, na tej najmniejszej są tylko tubylce, na tej największej jest bardzo dużo ludzi. I na wszystkich nie wolno jeździć samochodami ani motorami, nic takiego, żeby po prostu nie zanieczyszczać tam powietrza. I można tylko jeździć rowerami, bryczkami i na koniach, tylko tak można się przemieszczać. I ja właśnie byłam na tej największej wyspie Gili Trawangan. Ale przecież musiałam na tą Gili Trawangan jakoś przepłynąć, bo najpierw byłam na Bali. I właśnie z Bali musiałam wsiąść w motorówkę. Oni tą motorówkę nazywali fast boat, to po angielsku znaczy szybka łódź. No i właśnie wsiadłam tą szybką łódź i płynęłam. Po drodze widziałam bardzo dużo różnych koralowców, kiedy płynęliśmy już tak wolniej. Widziałam dużo koralowców i widziałam też bardzo dużo kolorowych rybek. To było niesamowite. No ale w końcu byłam tak zmęczona, bo wstałam tak bardzo, ale to bardzo rano, żeby potem przejechać takim malutkim samochodzikiem, który nazywa się Bemo. On jest tak bardzo niziutki, że tylko dziecko mogłoby tak wyprostowane w nim jechać, tak normalnie. Tam było tak mało miejsca i był tak niski, że po prostu no nie mogłam się położyć. Jechaliśmy nim chyba z godzinę i w końcu dojechaliśmy do łódki i tam już mogłam się zdrzemnąć. No ale tyle jechaliśmy tym malutkim samochodzikiem, bo stałam bardzo wcześnie i tyle nim jechaliśmy, że po prostu już było zupełnie jasno, no i trudniej mi było usnąć na tej łódce. No ale jakoś tam mi się udało na całą tą podróż łódką, która trwała 2 godziny, coś takiego. Obudziłam się już przy samym końcu, kiedy już przypływaliśmy do Gili Trawangan. I dzięki temu już byłam zupełnie wyspana i gotowa, żeby zwiedzać tą całą plażę. Kiedy już przypłynęłam na Gili Trawangan, to wtedy poszliśmy na plażę i znaleźliśmy takie śmieszne domki zbudowane z bambusa, które stały tak na bardzo wysokich palach. Że było pierwsze piętro i drugie. Na pierwszym piętrze, czyli na piasku, stały różne krzesełka, a potem była drabinka na samą górę, to chyba na wysokości 3 albo 4 metrów było to drugie piętro. I była właśnie taka wysoka drabinka, też z bambusa, i wspięłam się na samą górę i stamtąd był bardzo ładny widok. No ale w końcu już nie mogłam wytrzymać. Zostawiłam plecak na jednym z krzeseł, no i od razu pobiegłam na plażę. W międzyczasie znalazłam taką bardzo ładną fioletowo-białą muszelkę i jeszcze kiedy tą muszelkę znalazłam i poszłam trochę dalej, zauważyłam przy takim śmiesznym, pochylonym drzewie, na które można było bardzo łatwo wejść, przy tym drzewie stał koń. Ale to nie był taki zwykły koń, to był koń z drewna. Jego głowa była wyrzeźbiona i nogi, a reszta ciała była z patyków takich. I zrobiłam sobie przy tym koniu zdjęcie i właśnie w tej przygodzie, w mojej książce na stronie 137 jest właśnie zdjęcie, jak stoję z tym koniem. I też ja, jak jestem na tej drabince. No i kiedy już zrobiłam sobie zdjęcie z tym fajnym koniem i przebrałam się w kostium, od razu wskoczyłam do wody. Woda była taka bardzo, ale to bardzo ciepła. Wydawała się bardzo ciepła, ale zarazem była taka chłodna. Nie wiem, to było trochę dziwne. Nie umiem tego opisać, ale że była ciepła, ale taka idealnej temperatury, żeby się ochłodzić, ale też żeby nie było zimno. więc to była taka woda idealna. No i założyłam maskę i od razu tam zaczęłam pływać i tak dalej. I znalazłam wężowidło pod wodą. Wężowidło to jest morska rozgwiazda, tylko to nie wygląda jak taka normalna rozgwiazda. To wygląda jak taka malutka gwiazdka. To jest właśnie buzia tej rozgwiazdy. I z tej malutkiej gwiazdki, ona ma takie bardzo zaokrąglone rogi. I z tej gwiazdki wychodzą takie bardzo długie macki. I właśnie tak wygląda to wężowidło. Ono się nazywa wężowidło dlatego, bo te macki wyglądają trochę jak węże. I można zobaczyć wężowidło w tej przygodzie na stronie 139. Także wężowidłem tam było bardzo dużo. I wężowidła lubią się chować pod kamieniami i w różnych takich szczelinach. Ale co się potem okazało, kiedy wyszłam z wody i zaczęłam sobie coś tam kopać, bo myślałam, że może znajdę jeszcze jakieś fajne muszelki. I zaczęłam kopać, to nagle patrzę, pod piaskiem jest jeszcze jedno wężowidło. Trochę dalej zaczęłam kopać i to nie jakoś bardzo głęboko. Było tak bardzo blisko brzegu. Po prostu odgarnęłam piasek i patrzyłam tam wężowidło. Potem znowu w drugim miejscu odgarnęłam tam wężowidło. I tak odgarniałam ten piasek, a tam wszędzie były wężowidła. To było niesamowite. Trochę się zdziwiłam, że one tak w piasku sobie były. I kiedy już wyszłam z wody, bo już miałam całe takie pomarszczone ręce, chciałam się trochę pobawić na brzegu i poszukać różnych fajnych krabów, które żyją właśnie na brzegu. Kiedy idę po piasku, zobaczyłam, że piasek mi umyka, po prostu odbiega spod nóg. Bardzo się zdziwiłam, ale kiedy szłam dalej, znowu piasek mi po prostu uciekał spod nóg. Takie, co się dzieje? Takie duże ziarenka piasku? Czy co to? I tak ukucnęłam, a tam nagle bardzo dużo właśnie tego piasku pobiegło. Patrzę, tak się przyglądam, a to takie malutkie krabiki, które po prostu są zupełnie w kolorze piasku. I tak z wysokości nie widać w ogóle tych krabików. Znaczy, widać je tylko wtedy, jak się poruszą. I to i tak nie można za bardzo zgadnąć, że to są kraby, bo to wygląda jak po prostu by piasek biegał. Duże ziarenko piasku, które ma nogi i ucieka. To było bardzo śmieszne. Łapałam te krabiki i muszę wam powiedzieć, że to wcale nie było takie łatwe złapać choćby jednego. W końcu, kiedy udało mi się jednego złapać, już wypracowałam na to metodę. Kucam i zagradzam mu drogę ręką. Wtedy on próbuje uciec na boki. Wtedy podgarniam piasek, biorę go razem z tym piaskiem i potem on zaczyna uciekać i wpada na moją rękę. No i wtedy już go mam. To jest bardzo skomplikowane, no ale jakaś w końcu metoda. Złapałam właśnie tak tego kraba. No i mam z nim zdjęcie na stronie 138. Bardzo delikatnie go trzymam na mojej ręce i uważam, żeby po prostu mi nie spadł. W końcu, kiedy już zrobiłam to zdjęcie, to wtedy poszłam dokładnie w to samo miejsce, gdzie go złapałam, no i go wypuściłam. Od razu pobiegł gdzieś do wody. Ale muszę wam powiedzieć, że to nie są kraby morskie. Gdyby one ciągle były w wodzie, to by w końcu umarły. One mogą sobie wejść do wody, ale tylko na bardzo krótki czas. I nie mogą być ciągle w wodzie, muszą być na lądzie. Tak samo jest z krabami pustelnikami. Bardzo lubię właśnie kraby pustelniki. To są takie śmieszne kraby, które mogą dosyć mocno uszczypnąć. Nie to, co tamte, które bardzo szybko uciekają. Takie kraby pustelniki też łapałam i to nie są takie zwykłe kraby bez pancerza. Znaczy z pancerzem, przepraszam. One też mają pancerz, ale one jeszcze mają sobie, wyszukują muszelek po ślimakach, bo to ślimaki robią muszelki ze swojej śliny. Nie wiem, jak one robią kolory i tak dalej i jak to wysycha, to mnie bardzo interesuje, no ale jakoś one to robią. No i w końcu właśnie, kiedy takie muszelki są na brzegu, to właśnie takie kraby pustelniki szukają sobie odpowiedniego rozmiaru muszli. To trochę jak z ubraniem takie. Ona jest za duża, a ta jest za mała. Musi być taka idealnej wielkości, żeby po prostu ten krab mógł po prostu żeby pasowała na niego i żeby mu nie spadała, bo inaczej w takiej by nie był bezpieczny w muszli, która mu spada, bo sam by mógł się z niej wyślizgnąć. No i właśnie tam było też bardzo dużo kramów pustelników. Kiedy już pozwiedzałam tą całą plażę i poobserwowałam te szybkie kraby wężowidła i kraby pustelniki, był czas, żebyśmy przepłynęli z Gili Trawangan na Gili Meno. I tym razem, kiedy przyszliśmy do łódki, ta łódka wyglądała jakoś tak zupełnie inaczej. To był katamaran. Katamarany to są takie łódki, nie takie szerokie, tylko bardziej wysokie i cienkie, które po bokach mają, mogę powiedzieć, takie podpórki, że takie bardzo długie kijki, które mają jeszcze jeden bardzo długi kijek, taki w poprzek. I dzięki właśnie takim, no takim rzeczom, to one po prostu utrzymują się na wodzie i łódka dzięki temu się nie przewali. I właśnie takim śmiesznym katamaranem płynęłam. I tym razem wcale mi się nie chciało spać, bo nie dość, że płynęłam taką fajną łodzią i się rozbudziłam, to jeszcze widziałam bardzo dużo różnych fajnych zwierząt pod wodą. Widziałam na przykład meduzy, bardzo dużo meduz było po drodze, takich, to były takie zwyczajne meduzy, takie fioletowe, z takim kwiatuszkiem na samym środku. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się podobają. Niektóre mogą być naprawdę bardzo niebezpieczne, ale też piękne. Powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. Woda nie ma niebieskiego koloru. Ona jest przezroczysta. To zależy, jakie tło ma pod spodem, bo jeżeli jest głęboko, to wtedy woda jest taka bardzo ciemna, może być wręcz granatowa. Jeżeli jest tak średnio głęboko, tak normalnie może jest 4-5 metrów, to wtedy jest taka turkusowa. A jeżeli jest płytko, to jest zielona albo czasami taka bardzo jasno niebieska. W basenie, gdyby kafelki były nie niebieskie, tylko różowe, to wtedy woda by wydawałoby się, że jest różowa. Właśnie tak to działa. No i właśnie kiedy już przepłynęliśmy do Gili Meno i wysiadłam, tam było bardzo pięknie. Piasek nie był taki jak na Gili Trawangan, tam był taki jak mąka zupełnie i w ogóle nie parzył. Zanim wysiedliśmy na brzeg, popływaliśmy trochę właśnie w morzu. Trzeba było właśnie wyskoczyć z tego katamaranu i kiedy już wszyscy wyskoczyli, to ja tylko zostałam z moim przewodnikiem, bo trochę się wahałam, czy tak od razu wskoczyć, czy ta woda jest ciepła, czy zimna. Oczywiście najpierw się zmoczyłam tak delikatnie na plecach i na brzuchu i ogólnie na rękach, na nogach, żeby się przyzwyczaić, bo nie można, za nic nie można, kiedy na zewnątrz jest gorąco, a woda jest chłodna, to nie można nagle wskoczyć, bo wtedy może być szok termiczny. To jest bardzo niebezpieczne. Przez to może się po prostu serce zatrzymać, no i można umrzeć. Dlatego trzeba się przyzwyczaić najpierw do tej wody, no i dopiero wskoczyć. Czyli właśnie zmoczyć się tak delikatnie, nie od razu wskakiwać. No i kiedy już to zrobiłam, no to na raz, dwa, trzy i wskoczyliśmy. No i kiedy już nabrałam powietrza i zanurkowałam, próbowałam odnaleźć różne ciekawe zwierzęta. No ale najpierw widziałam tylko kilka stad jakichś takich normalnych, srebrnych rybek, ale za to były bardzo ładne koralowce. Ale gdzieś tam dalej była trawa morska. No i przypłynęłam na tamtą część. I tak sobie pływam na tej części, pływam. Wśród tej trawy morskiej były takie kamienie szare. Tak patrzę i widzę, czy to kamień, czy to żółw. To był właśnie żółw, bo z góry skorupka żółwia wygląda jak jeden z kamieni. Tak się wtacza w tło. Właśnie nie byłam pewna, czy to taki duży, dziwny kamień, czy to żółw. No ale kiedy podpłynęłam niżej, to zobaczyłam, że to był żółw. I tak głęboko zanurkowałam, że mogłam go dotknąć, jego skorupy. Na Gili Meno jest schronisko dla żółwi. No i kiedy już skończyłam pływać, i wyszłam na brzeg, to postanowiłam odwiedzić właśnie takie schronisko. Zobaczyłam taki znak, że tam jest to schronisko. Podchodzę do takiego wielkiego, mogę powiedzieć, basenu z betonu. Patrzę tam do środka. Tam jest bardzo malutko, wody nalane. Patrzę, tam jest bardzo dużo koszyczków kolorowych z dziurkami. Patrzę, w każdym koszyczku jest po jednym żółwiku. To było takie słodkie, tyle tych było żółwików. I po piosence opowiem wam, co się stało dalej z tymi żółwikami. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata i właśnie jestem w trakcie opowiadania o malutkich żółwikach na wyspie Gili Trawangan. Pan powiedział, że oni wyjęli te żółwiki z gniazd, żeby po prostu ludzie ich przypadkiem nie zdeptali ani nic takiego. I pan powiedział, że zabiorą je do łódki i wywiozą je na taką wyspę, gdzie w ogóle nie będzie ludzi. Tam je wypuszczą i wtedy mogą sobie po prostu pójść do morza. Ale niestety tylko jeden na 1000 takich żółwi malutkich staje się dorosły, bo one mają bardzo dużo wrogów naturalnych. Na przykład, kiedy są na lądzie, ptaki, różne większe kraby i psy wiedzą o tym, że właśnie takie małe żółwiki są bardzo po prostu bezbronne. No i po prostu jedzą je. Ale też w morzu mają bardzo dużo właśnie przeciwników, no i dlatego tylko tyle ich zostaje. Kiedy widziałam tego żółwia pod wodą, zrobiłam mu kilka fajnych zdjęć. Jedno zdjęcie mi się tak szczególnie podoba, tak fajnie zapozował, że po prostu patrzył się prosto w obiektyw. To było bardzo fajne i narysowałam właśnie takiego żółwia pośród meduz. i opowiem wam taką przygodę o takim żółwiu na Filipinach. Tam było też takie schronisko dla żółwi, ale oni jeszcze mieli takich specjalnych ludzi, którzy chodzili po brzegu i wyjmowali różne śmieci. Tam było bardzo dużo na skrawku tej plaży tych śmieci niestety. I oni je wyjmowali. Szczególnie właśnie nie wolno wyrzucać na brzeg ani do wody siatek plastikowych, ani w ogóle śmieci, ale szczególnie siatek plastikowych, bo żółwie, ich ulubionym jedzeniem są meduzy. I taka siatka, żółw może pomyśleć, że to jest meduza. O tym jest ta przygoda, że ja sobie siedziałam na molo, nagle patrzę, a tam daleko jest żółw. Widzę, że próbuje zanurkować, ale ciągle próbuje, ale nie może. I tak zgłosiłam to i oni natychmiast popłynęli do niego. I kiedy go już złapali, stwierdzili, że właśnie połknął taką plastikową torbę, gdzie był po prostu pęcherz powietrza. I on to połknął i przez ten pęcherz powietrza on go wynosi, tego żółwia. I dlatego nie może zanurkować. Przez to nie może ani jeść, też nie może uciec przed różnymi drapieżnikami. Więc to po prostu dla tego żółwia, którego właśnie ci ochroniarze nie zobaczą, to oznacza śmierć. I dlatego właśnie nie można wyrzucać w ogóle śmieci do morza, ani nic takiego. No i właśnie to jest koniec mojej historii o żółwiach i o wyspach Gili. Po piosence Julka będzie mi zadawać pytania. Mała reporterka. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata i właśnie jesteśmy po historii o wyspach Gili i teraz jest ze mną w radiu Julka. Cześć Julka.
Cześć.
I Julka przysłuchiwała się bardzo uważnie mojej historii i ma do mnie kilka pytań.
Nelu, ile razy odwiedziłaś wyspy Gili?
Niestety tylko raz, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócę, bo naprawdę bardzo mi się tam podobało.
Opowiadałaś o dwóch, a były trzy. Byłaś na tej trzeciej?
Nie, niestety nie byłam, ale myślę, że jak za drugim razem, jak pojadę na wyspę Gili, to zwiedzę wszystkie trzy.
Okej. A co najbardziej ci się tam podobało? Może jakieś zwierzęta czy rośliny?
Chyba te wszystkie zwierzęta, bo tam było właśnie... Ja uwielbiam chodzić po kostki w wodzie albo po kolana i sobie patrzeć, co tam jest pod wodą. I też zapomniałam o tym opowiedzieć, ale tam było bardzo dużo kolczatek. I bezpiecznych, i niebezpiecznych. Bo takie bezpieczne, to one mają krótkie kolce. Można je brać, ale i tak trochę kują. Ale takie niebezpieczne bardzo, to mają takie długie kolce. bardzo długie i jak się je weźmie, to te kolce takie mają niewidoczne haczyki. One jeszcze na dodatek mają jad. Jak się wbiją, to wtedy nie można ich normalnie wyjąć, no bo te haczyki no tam zaczepiają się i nie można normalnie wyjąć. Więc
widziałaś je?
Tak, widziałam je. Bardzo dużo ich było.
A twoje ulubione zwierzę takie wodne?
Wodne? Mam bardzo dużo ulubionych zwierząt morskich. Jednym z nich, mogę wymienić kilka, bo ich jest bardzo dużo.
Dobra.
To jest na przykład konik morski, rekin, mątwa. No i mątwa i strzykwa. To są kilka z tych moich ulubionych zwierząt.
Są wakacje, to masz już jakieś plany, gdzie pojedziesz?
Tak. Chciałabym pojechać na Grenlandię i właśnie tam pojadę. Tym razem będzie o wiele, wiele zimniej niż na wyspach Gili.
No tak. A pamiętasz może, w ilu mniej więcej państwach byłaś? Może na ilu kontynentach? Tak będzie łatwiej.
Tak. Na kontynentach to byłam 4.
A który z nich był najciekawszy? Który najbardziej jakby, najwięcej się nauczyłaś na nim? Poznałaś też nowego?
Z każdej podróży i ogólnie pojechania gdzieś bardzo dużo się uczę i dlatego myślę, że lepiej się uczyć właśnie z podróżowania niż z książek. Nie mówię, że z książek też się można czegoś dowiedzieć, ale...
Z twoich.
No tak, ale lepiej jest samemu podróżować, bo na przykład w książkach nie może być, może nie być opisane na przykład jakaś tradycja albo jakieś takie tajemne rytuały jakiegoś plemienia albo jakimś zwierzaku bardzo egzotycznym. Dlatego lepiej czasami po prostu pojechać to zobaczyć. Ale książki też jest bardzo dobrze czytać. A ty, na którą wyspę byś chciała pojechać? Na tą największą, średnią czy tą małą?
Najbardziej z swoich opowieści to mi się podobała ta największa. No i chyba tam by było najciekawiej, moim zdaniem. Ale ta mała też mnie interesuje, jeszcze o niej nic nie wiesz, że tak to nazwę.
No, chciałabym właśnie pojechać na tą najmniejszą, bo nic o niej nie wiem. Ale najbardziej mi się podobało jednak na tej średniej niż na tej większej, bo na tej większej było więcej śmieci i tak dalej. No bo tam było o wiele więcej ludzi. No ale też tam było fajnie.
A czy trudno dogonić żółwia pod wodą? Próbowałaś?
No, próbowałam. Nie jeden raz. Chyba z 5 razy próbowałam. Tak naprawdę próbuję za każdym razem, jak spotkam żółwia i o ile nie zbyt głęboko. Prawie nigdy mi się nie udało. Tylko jeden raz mi się udało. Dzięki temu, że ten żółw sobie właśnie coś jadł. To było właśnie na wyspach Gili. Sobie coś właśnie tam jadł i podpłynęłam tak, że po prostu dotknęłam go, bardzo leciutko, jego skorupy. Ona była taka śliska, bo była w glonach.
Tak.
Ale ogólnie jakby ten żółw wystrzelił, że po prostu by się przestraszył bardzo i odpłynął, to już bym go nie dogoniła, bo ono wiele, bardzo szybko pływa w wodzie, bardzo szybko. Ale na lądzie jest taki bardzo powolny.
No właśnie, czy żółwie są bardzo płochliwe?
To zależy... Gdzie i w jakiej sytuacji? Bo na przykład w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo ludzi, to one już nie są takie płochliwe, bo są przyzwyczajone do ludzi i tak dalej, że sobie pływają, więc w ogóle im to nie sprawia żadnej różnicy. Ale w takich miejscach bardziej odludnych to raczej by uciekły. Żółwie mogą nawet ugryźć, że nawet mogą tak do kości, bo mają bardzo ostry dziób. One nie mają zębów, ale mają bardzo ostry dziób.
A ile miałaś lat, jak byłaś na wyspach Gili? Mniej więcej.
Mniej więcej miałam 7? Coś takiego. 7, 6.
No, bo ty podróżujesz od 5 roku życia, jak dobrze
tak.
pamiętam.
Tak.
Co oznacza w tłumaczeniu wyspy Gili? Bo tutaj nie do końca rozumiemy.
Wyspy Gili to oznacza... mała wyspa. Gili to po prostu w ich języku oznacza mała wyspa. To tak naprawdę bardzo dobrze pasuje do tych wysp, bo one są bardzo malutkie. To największą można w godzinę tak dookoła bryczką przejechać.
No.
I sobie wyobrażam, w jaki mały czas można tą małą
tak.
przejechać. Chyba w 20 minut.
No.
A właśnie w Indonezji tych wysp jest 17 tysięcy, to jest okropnie dużo.
Naprawdę.
No i sobie są takie ogromne, takie bardzo duże, są też jakieś takie bardzo malutkie, średnie, to jest niesamowite. A teraz spróbujmy sobie wyobrazić, jak my byśmy przetrwały właśnie na tej Gili Meno, na tej wyspie, tej średniej, w końcu, bo tam nie ma słodkiej wody.
No tak.
I gdyby w ogóle tam nie było ludzi ani nic. I co byśmy zabrały? Na pewno bardzo dużo butelek wody, no ale w końcu woda musi się kiedyś skończyć, albo tyle jej nie pijemy, że...
Ale tam jest gorąco, więc trzeba pić.
Albo, że tyle jej weźmiemy, że nie zdążymy wszystkiego wypić, a nam wyparuje.
No właśnie.
Więc myślę, że...
Może deszcz.
Trzeba było wziąć jeszcze jakąś sporą miskę. To jakby padał deszcz, to od razu woda.
Ale trochę by to zajęło napełnienie tego.
No tak. Mam nadzieję, że wtedy by codziennie wieczorem padał taki bardzo, bardzo dużo ulewa.
Tak. Co byśmy zabrały?
Myślę,
oprócz wody.
Tak. Oprócz wody to na pewno jakiś taki nożyk, żeby po prostu na łóżko na przykład, żeby nie spać na piachu, żeby ściąć sobie liście z palmy. O, i długi sznur, bo...
Sznur,
tak.
Właśnie
dzięki temu można wyjść na tą palmę. Ale też można sobie zrobić hamak właśnie z tego sznura, że znaleźć dwie palmy tak w miarę blisko do siebie, oplątać je dookoła, tak? Żeby tak były razem związane.
Coś tam położyć na to, na te sznurki.
Właśnie nie, przeciąć sznur, żeby były dwa sznury, ten oplątany i jeszcze trochę. I właśnie tak jakby przeplatać ten sznur, żeby zrobić taki ten. Ale to też dobry pomysł, żeby właśnie tam nakłaść liści palm i potem je jakoś przywiązać. Ale to trzeba by było chyba dużo warstw tych liści, ale też można by było naciąć patyków, żeby je wyłożyć, potem je przywiązać i na to właśnie te liście, bo nie wiem, czy liście by wytrzymały.
Właśnie. Tak.
Trzeba by było jakąś bardzo dużą warstwę tych liści. Ej, a zaraz, a jedzenie? Przecież nie można tylko wody pić.
No w sumie racja. Co byśmy tam mogły zjeść?
Banany, raczej nie.
Są tam jakieś owoce? Ty byłaś? Ja nie wiem.
Nie widziałam żadnych drzewek owocowych, ani nic takiego. Ale można by było sobie złowić rybę, bo tam było bardzo dużo różnych ryb.
No więc... tak.
Ale przecież nie zje się surowej ryby.
No tak.
To
ognisko.
No właśnie, ognisko. To albo trzeba zabrać ze sobą krzesiwo, na pewno nie za żadne skarby, nie zapałki,
nie.
Bo zapałki zamokną. Albo nawet jak nie będzie padać, to zawilgotnieją i się już nie zapalą. Więc albo krzesiwo, albo jak ktoś nosi okulary, to już nic nie musi zabierać, albo szkło powiększające. Bo dzięki temu można po prostu nabrać jakieś suchych rzeczy, typu siano, patyki. Lepsze jest krzesiwo, bo nie potrzeba słońca do tego, ale ze szkłem powiększającym albo okularami, że skupić promienie słoneczne.
Na te suche rzeczy.
Tak, skupić promienie słoneczne i ustawić to szkło tak, żeby jak najmniejsza była ta kropeczka i po jakimś czasie to się zaczyna palić.
No, chyba krzesiwo lepsze.
Tak, krzesiwo lepsze, bo jakby zapadła noc albo by był pochmurny dzień, no to już...
Łatwiej.
Tak.
Mamy jedzenie. Mamy gdzie mieszkać. Co jeszcze jest potrzebne do przeżycia?
Zaraz. Ale co by było, gdyby był wiatr i byśmy mieli to ognisko? Przecież by się zgasiło.
No tak.
To trzeba... Ja wiem, co trzeba zrobić. To trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie jest piasek nie taki sypki, tylko taki, że można go ubić.
Mokry taki bardziej.
Tak, taki bardziej mokry, coś takiego. Zrobić taki dół, taką norkę i tam to ognisko rozpalić. I wtedy by leciało ciepło i jednocześnie to ognisko by się nie zapalało, ale trzeba by zrobić taki jakby tunel, żeby stamtąd się wydostawał dym. Bo jakby się dym nie wydostawał, to ognisko by się zagasiło.
Hmm.
To co jeszcze?
Najważniejsze rzeczy to już chyba mamy.
Tylko co by było, gdybyśmy musieli gdzieś pójść do dżungli, bardziej w głąb, bo no nie ma tam tylko plaży.
No tak.
To trzeba mieć przecież buty. No bo na bosaka się nie pójdzie do dżungli. Wielkie mrówki, insekty. Jak zrobić takie buty? Jak myślisz?
Dobre pytanie. Można zabrać.
No tak, no ale załóżmy takie bardziej przetrwanie. Jakbyśmy nie zabrali tych butów. Albo byśmy mieli jakieś takie sandały, to już...
To, gorzej. Już jest lepiej. No, już są buty.
W sandałach nie pójdzie się do dżungli.
No tak.
To właśnie wtedy byśmy musieli zrobić, ściąć te liście palmy. Jakoś to tak jakby zawinąć wokół nóg.
Żeby
dużo
się trzymało.
Warstw, no, i obwiązać resztką
na przykład.
Sznurka.
Tak.
No i właśnie by się trzymało i dzięki temu nic by nas nie pogryzło.
To w każdym razie mniej niż
no,
bez
tak.
butów.
No ale zaraz, bo w końcu nie możemy tam całe życie na tej wyspie
no
mieszkać.
Tak, trzeba się wydostać.
No.
Może tratwę.
No, tratwa by była dobra, ale to trzeba by było w dzień. Trzeba by było poczekać na dobry wiatr, żeby nas nie zniosło. Ale z czego taką tratwę zbudować?
Z kawałków może drzew, jak zostaną jakieś połamane.
Tak, albo po prostu ściąć jakieś małe drzewo, potem je po prostu zawiązać razem. No i, no i by się miało tratwę. Jeszcze przydałoby się tam obłożyć ją właśnie liściami z palmy. I jeszcze kogo zabrać? No oczywiście nas, no ale miałam taką przygodę, że na jednej właśnie wyspie, to była bezludna wyspa, nikogo tam nie było, oprócz zwierząt i jednego kota. To był domowy kot, taki cały czarny, był bardzo miły. Aha. On tam był sam, biedny kot. Taki
A to
miał...
skąd on tam się wziął?
No, właśnie nie wiem, ciągle do tej pory się zastanawiam, co on jadł i skąd on się tam wziął. Mam nadzieję, że nikt go tam nie zostawił, biednego. No ale w każdym razie był tam. Ja bym zabrała tego kota, a ty?
No.
Szczególnie dlatego, bo był bardzo miły. Ale co on tam jadł?
Nie wiem. Może niedawno tam przybył, że tak to powiem.
Pan mówił, że już bardzo dużo przypływał razy na tą wyspę i ciągle był tam ten kot. Od kilku lat powiedział. I może jaszczurki. Znam takiego kota, który poluje na jaszczurki. Może po prostu jaszczurki tam jadł, bo tam było bardzo dużo jaszczurek tak naprawdę. Albo może też kraby.
No, może. Ale w każdym razie przetrwał.
Tak.
Więc dobrze jest. No to byśmy go chyba zabrały, żeby...
No, na pewno.
Nie jadł tego czegoś, co jadł.
No i tak byśmy przetrwały na tej
tak.
wyspie. My z tej się wyspy wydostały.
Wreszcie do ludzi.
No i w końcu zjadłybyśmy coś dobrego, a nie tylko dieta rybna.
No.
No dobra, to już wiemy, jak się spakować na tą wyspę.
Okay.
To idziemy do sklepu, kupujemy wszystkie rzeczy potrzebne. No i wyruszamy na tą wyspę.
No to w drogę.
To Julia teraz idzie do sklepu. Pa, Julia.
Pa.
Ale ja jeszcze z wami chwilę zostanę, a później dołączę do Julii. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata, a teraz jest czas na pytania od was.
Dlaczego kameleony zmieniają kolor?
One nie zmieniają koloru w zależności na czym są, że na przykład jak są na szarym, to są szare, jak na niebieskim, to niebieskie. One tak wcale nie robią. One zmieniają kolory w stosunku do tego, jak się czują. Na przykład jak są zdenerwowane, bo ja miałam kiedyś kameleony. Taki samiec, kiedy był zdenerwowany, to zmieniał kolor na bardzo ciemnozielony, albo po prostu mu się robiły takie zielone, wielkie plamy z czarną obwódką. To znaczyło, że jest bardzo zdenerwowany. A kiedy był taki spokojny i szczęśliwy, to był taki zieloniutki. Jasny zieloniutki.
Jak to jest być najmłodszą reporterką?
Nie wiem. Mi się to bardzo podoba. Bycie reporterką, bo to jest fajne takie podróżowanie i najbardziej mi się chyba podoba to, że mogę przekazywać dzieciom wiedzę, że na przykład jak dziecko nie było właśnie na przykład na wyspach Gili, no to opowiadam, jak na tych wyspach jest. Bardzo to lubię.
Ile krajów już zwiedziłaś?
Ja zwiedziłam około ponad 30 krajów. To bardzo dużo.
A czy byłaś w takim kraju, w którym było zimno?
Tak, byłam na przykład na Islandii albo w Laponii, ale Laponia to nie jest kraj, to jest kraina. No i teraz właśnie jadę na Grenlandię, tam będzie o wiele zimniej. Dziękuję bardzo słuchaczom za pytania, a teraz po piosence będą listy.
I wy też możecie wysyłać właśnie takie listy z rysunkami na adres radia ulica Myśliwiecka 3/5/7 kod pocztowy 00-459 Warszawa. I kiedy dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku.
Sumbała, que sumbała, Nightmobile que sumbała. Sumbała, que sumbała, Nightmobile que sumbała. Sumbała, que sumbała, Merjalan que sumbała. Sumbała, que sumbała, Nightmobile que sumbała. Saya capek, saya muda. Perempuan, laki-laki, 5 hari tanpa tidur. Sumbawa, ke Sumbawa, naik mobil ke Sumbawa. Sumbawa, ke Sumbawa, naik mobil ke Sumbawa. Sumbawa, ke Sumbawa, naik mobil ke Sumbawa. Sumbawa, que sumbawa, naik mobil que sumbawa. Lagi sumbawa, ke sumbawa, naik mobil ke sumbawa. Sumbawa, ke sumbawa, naik mobil ke sumbawa. Sumbawa, ke sumbawa, naik mobil ke sumbawa. Sumbawa, ke sumbawa, naik mobil ke sumbawa.
Nela i tajemnice świata.
Dostałam list od... O, już go otwieram. O. Dostałam tylko rysunki, bez listu, od Leny, która ma 6 lat, i od Natalki. Natalka narysowała mi bardzo ładny rysunek. Tutaj jestem ja i nawet mam właśnie tą moją koszulkę z tygrysem. Jest rzeczka z kamyczkami, słoneczko, jest mama słoń i taki malutki, słodki słonik. Bardzo mi się ten słonik podoba. Trzymam w ręku wodę, mam taki fajny czerwony plecak i daję temu malutkiemu słonikowi banana. Ten malutki słonik jest taki ładny, bardzo mi się podoba. Teraz rysunek od Leny, która ma 6 lat. Na tym rysunku jest trawa. I są bardzo ładne, takie fioletowe, 3 duże fioletowe kwiatki. Jest mały słonik, który stoi przed palmą, która ma 5 kokosów, które są bardzo fajne. Jest słoneczko i jestem ja i mam taką fioletową fajną czapkę, fioletową gumkę i zieloną sukienkę. To jest ten rysunek od Leny, który mi się bardzo podoba, jest naprawdę bardzo fajny. No dobrze, dziękuję bardzo Leno i Natalko za rysunki. No i następnym razem możemy się usłyszeć w programie Nela i Tajemnice Świata w niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC.